LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Astronomiczne lato trwa, więc Letnia Akademia Młodych Umysłów. Temat tego odcinka: przyroda ożywiona. Występują
Bogusia, Kuba,
Ignaś, Iza,
Janka,
Kajetan,
Marcelina,
Michał,
Wiktor,
Hania.
A ja mam na imię Karolina. LAMU to dodatkowe odcinki Radia Naukowego dla młodszych i starszych. Nasz podcast działa dzięki regularnie wspierających nas słuchaczach i słuchaczkach w serwisie patronite.pl/radionaukowe oraz dzięki wpłatom jednorazowym na supi.pl/radionaukowe. Podziękowania ogromne. Pora na odcinek 10 LAMU sezonu 2024.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Na początek kilka pytań ze świata flory.
Młode umysły zadały pytania o rośliny, więc gdzież mogłabym przyjść, jeśli nie do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego? A tutaj słuchajcie, kto mnie przyjął, sam dyrektor. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pan profesor Marcin Zych zgodził się udzielić odpowiedzi młodym umysłom. Najpierw Kajetan.
Kajetan, lat 8. Jak wyglądała pierwsza roślina na świecie?
I co pan powie Kajetanowi?
Że pytanie wcale nie jest takie zupełnie proste. Żeby w sposób jednoznaczny odpowiedzieć Kajetanowi, to najpierw musimy się zastanowić, co w zasadzie jest rośliną. I tutaj musimy sięgnąć bardzo głęboko w przeszłość, prawdopodobnie około 1,5 miliarda lat wstecz, czyli 1500 tysięcy lat, to całkiem sporo, żeby spróbować stać się świadkami pewnego bardzo doniosłego wydarzenia w historii życia na Ziemi tak naprawdę, a mianowicie momentu, w którym niewielkie jednokomórkowe organizmy zyskały swoją nową część, a mianowicie chloroplasty.
To zanim więcej o chloroplastach, może krótko o tym, że właśnie istnieją organizmy jednokomórkowe. Komórka to, jak pewnie wiecie, taka mała cegiełka budująca nasz organizm, ale taka cegiełka, w której się bardzo dużo dzieje, to jest cała firma czy fabryka. Mamy ich w naszym ciele biliony, ale właśnie są takie istoty, które są tylko jedną komórką. No dobra, to co to te chloroplasty?
To trudne słowo oznaczające niewielką część komórki dzisiaj roślinnej, która odpowiada za fotosyntezę, czyli za niezwykłą umiejętność roślin przekształcania dwutlenku węgla przy udziale światła słonecznego w różnego rodzaju substancje pokarmowe, które tak naprawdę napędzają życie na Ziemi. Gdybyśmy się głębiej nad tym zastanowili, to w zasadzie rośliny na świecie są najważniejsze, choć nam często wydaje się zupełnie inaczej, ale to dzięki roślinom świat wygląda tak, jak wygląda. I właśnie te 1,5 miliarda lat temu pewien niespecjalnie okazały jednokomórkowy maleńki organizm, który żył w oceanie. Tu znowu musimy zrobić taką dygresję, żeby przypomnieć, że życie ziemskie narodziło się w oceanach. Lądy były puste, bardzo niegościnne, natomiast wszystko to, co się życiem nazywało, żyło w oceanach, w wodzie. I właśnie wtedy nastąpiła takie przygarnięcie, można by powiedzieć, właśnie komórki również niewielkiej, ale troszeczkę różniącej się budową od tego naszego prekursora, pierwowzoru rośliny, takiej komórki, która nie posiadała jądra komórkowego i była w zasadzie taką bakterią, możemy sobie powiedzieć, ale potrafiła fotosyntetyzować. I otóż ci nasi protoplaści roślin przygarnęli właśnie taką sinicę, która potrafiła prowadzić fotosyntezę i włączyli ją do swojego organizmu. I ten moment uznajemy, przynajmniej biolodzy zajmujący się życiem na Ziemi, uznajemy właśnie za tę chwilę, w której możemy już zacząć mówić o roślinach. Od tego wszystko tak naprawdę się zaczęło. Później te niewielkie komórki, które często określamy mianem glonów, zaczynały się różnicować, łączyć w większe zespoły, aż po kolejnym miliardzie lat wyszły na Ziemię i dały początek linii roślin, które dzisiaj możemy obserwować.
Czyli nie ma mowy o tym, że ta pierwsza roślina miała listki, korzonki i wszystko to, co znamy.
Absolutnie nie. To był niewielki, maleńki organizm jednokomórkowy, który właśnie posiadał chloroplast, czyli tą ważną z punktu widzenia fotosyntezy część komórki.
Zwróćcie proszę uwagę, jakie ogromne znaczenie ma pojawienie się roślin na Ziemi. One są naprawdę podstawą życia. Bo o co chodzi z tym łańcuchem pokarmowym, o którym mówił profesor Zych? Na przykład, kiedy gepard poluje na antylopę i potem ją zjada, to trzeba pamiętać, że antylopa najpierw zjadła rośliny i dlatego urosła, a gepard miał co zjeść. A rośliny zwykle, chociaż są wyjątki, nikogo nie zjadają, same wytwarzają sobie pożywienie ze słońca i dwutlenku węgla. Niebywała umiejętność, fundamentalna. Dzięki, Kajetanie, a teraz pora na Bogusię.
Cześć, jestem Bogusia, mam 5 lat. Chciałam zapytać, dlaczego pestki w bananach są takie małe?
A ja od razu dorzucę, bo kiedyś chyba były większe, nie?
Tak, w rzeczywistości, gdybyśmy chcieli sobie podłubać w bananie, to by się okazało, że tam tych pestek faktycznie w ogóle nie ma. Jest raczej pozostałość po pestkach, czyli nasionach. Ponieważ te banany, które zwykle kupujemy, które jemy, to są już takie bardzo mocno zmienione odmiany uprawne, czyli takie wersje dzikich bananowców, dzikich bananów, których owoce nie zawierają w ogóle nasion. Jak to jest możliwe? Otóż człowiek skrzętnie wykorzystuje różne czasami niespecjalnie korzystne dla roślin czy innych organizmów mutacje, czyli zmiany w takich organizmach. I jedną z czasami pojawiających się zmian, która dotyczy owoców, jest tak zwana partenokarpia. To trudne słowo, ale oznaczające produkcję czy wytwarzanie przez roślinę owoców, które nie zawierają płodnych nasion. Normalnie owoc jest tą częścią rośliny, takim organem, który służy jako opakowanie, można by powiedzieć, dla nasion, albo jako sposób rozprzestrzeniania, rozsiewania tych nasion. Więc w owocach z zasady znajdziemy nasiona. Natomiast owe banany, o których Bogusia mówi, to są właśnie takie dziwne owoce, które nie zawierają nasion. To, co wydaje nam się nasieniem, w rzeczywistości jest taką pozostałością, która nigdy nasienia nie zawierała. Oczywiście to oznacza, że takie banany nie mogą się rozsiewać i w zasadzie mogą się rozmnażać wyłącznie dzięki pomocy człowieka, poprzez sadzonkowanie czy różne inne procedury ogrodnicze. Ale gdybyśmy popatrzyli na dzikie bananowce, to tutaj sytuacja wygląda już zupełnie normalnie, można powiedzieć, a ich owoce zawierają nasiona.
Nie tylko banany, które dziś są hodowane na sprzedaż, wyglądają inaczej niż te dzikie czy dawniejsze. Na przykład arbuzy miały kiedyś inną strukturę, mniej było tego pysznego, soczystego, czerwonego miąższu, a kukurydze z kolei w porównaniu ze współczesnymi kolbami były mizerne i cieniutkie. Takich przykładów jest oczywiście więcej.
Nie jest tak, że człowiek całkiem wymyślił to, żeby owoce były super słodkie i fajne. On to trochę podkręcił, ale to natura wymyśliła, żeby owoce były atrakcyjne, prawda? I żeby właśnie zwierzęta chętnie je zjadały, myk, 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 a tam przy okazji potem wyrzucały albo tą drugą stroną układu pokarmowego wydalały nasiona i w ten sposób się miały rozmnażać. O to w tym chodzi, nie?
W wielu przypadkach oczywiście tak, natomiast sposobów rozsiewania owoców jest bardzo dużo, więc to, o czym rozmawiamy, to jest taki dość szczególny sposób, w którym zwierzęta różnego rodzaju, różnych gatunków, również ludzie mają swój udział i rzeczywiście w takich przypadkach owoce muszą być po prostu atrakcyjne, bo inaczej nie byłyby interesujące dla zwierząt. Natomiast w naturze, gdybyśmy się przyjrzeli tym gatunkom, które bardzo często uprawiamy, których owoce jemy, to faktycznie jest tak, że wiele z nich ma dużo skromniejsze owoce niż te, które znamy na przykład z warzywniaków czy sklepowych półek. I tutaj rola człowieka długotrwałej hodowli, selekcji, wyboru takich egzemplarzy, takich roślin, które mają z jakiegoś powodu dla nas dużo atrakcyjniejsze owoce. W naturze takie inwestowanie byłoby bardzo dla roślin drogie. W związku z tym częściej poprzestają na trochę mniejszych strukturach, natomiast ciągle system całkiem dobrze działa.
I tutaj fantastycznie trafia ze swoim pytaniem Marcelina.
Marcelina, lat 6, chciałabym się zapytać, dlaczego niektóre rośliny są jadalne, a niektóre są niejadalne.
Można by powiedzieć złośliwie, że wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz. Jako źródło pokarmu rośliny są bardzo atrakcyjne dla nie tylko zwierząt, ale także dla niektórych mikroorganizmów, grzybów i tak dalej. No i żeby nie być zjedzonymi, bardzo skrzętnie korzystają z różnych arsenałów, często na przykład chemicznych. Właśnie wytwarzając w swoich organach, pędach, liściach, kwiatach, ale również owocach, substancje, które są odstraszające, niesmaczne, trujące. Taka obrona chemiczna to jest jeden z rodzajów obrony. Również mamy takie gatunki, które podobne cele osiągają poprzez różnorakie struktury na powierzchni swojego ciała. To mogą być włoski parzące, pewnie każdy co najmniej raz poparzył się pokrzywą, to mogą być ciernie, kolce, no różne takie rzeczy, które odstraszają potencjalnych amatorów zieleniny. Z drugiej strony oczywiście zwierzęta, starając się zyskać taki pokarm, mogą ewolucyjnie, to długi proces jest, ale mogą uodparniać się na niektóre substancje, wręcz wykorzystując je do własnej obrony. Są takie owady, motyle, które potrafią zjadać rośliny, części roślin normalnie toksycznych dla bardzo wielu innych gatunków i wbudowywać te trucizny, toksyny w swoje organizmy, dzięki czemu same nabierają toksyczności i stają się nieatrakcyjne na przykład dla ptaków.
I te ptaki przez lata uczą się, że nie można ich bardzo jeść, często, bo one mogą być dla nich
bardzo często towarzyszy temu sygnał odpowiedni. Ten sygnał może być na przykład związany z konkretnym zabarwieniem ciała. Bardzo duża część zwierząt stara się ukryć, wtopić w tło. Ale na pewno możemy sobie przypomnieć takie gatunki, które są jaskrawo ubarwione. I bardzo często w ich przypadku mamy do czynienia z takim sygnałem, który mówi, nie, jestem niesmaczny, jestem trujący, albo na przykład żądle. No, takim przykładem mogą być chociażby osy, czy gatunki z osami spokrewnione, które są bardzo kontrastowo żółto-czarno zabarwione. I to jest taki jasny sygnał, mnie nie dotyka.
Albo udaję, że żądle, albo udaję, że jestem trujący, bo to jest też
oczywiście
niesamowite przystosowanie jeszcze.
To prawda, z tych sygnałów mogą korzystać również gatunki zupełnie niewinne, jeżeli chodzi o zawartość toksyn czy możliwość obrony, i podszywać się pod takie złowieszczo wyglądające zwierzęta. Przykładem znowu, jeżeli odwołamy się chociażby do os, są niektóre muchówki, które do złudzenia przypominają osy. Są właśnie takie czarno-żółto paskowane i tutaj, choć są absolutnie niewinne, nie potrafią ugryźć, urządlić, to jednak ten sygnał jest na tyle silny, że daje im przynajmniej część gwarancji bezpieczeństwa.
A dobrze kojarzę, że eukaliptus jest trujący dla większości zwierząt, ale dla misia koala nie?
Tak, to prawda. To jest roślina, która zawiera bardzo liczne związki chemiczne, które są niesmaczne, wręcz trujące, również dla człowieka. Natomiast misie koala potrafią sobie z nimi radzić, choć w ich przypadku też warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z taką niezwykłą specjalizacją pokarmową. Koala w zasadzie nie jedzą nic innego niż tylko eukaliptus, więc tutaj mamy pewien koszt związany z tą specjalizacją i taka wąska dieta, która z jednej strony oznacza, że koala nie mogą żyć bez eukaliptusów, ale z drugiej strony ich organizmy za to z eukaliptusami sobie radzą.
I znów, jak widać, wszystko jest bardziej złożone niż taki prosty podział na jadalne, niejadalne, bo właśnie dla takiego koali liście eukaliptusa nie są trujące, a dla innych zwierząt są. Dla kota na przykład trująca jest czekolada, czyli produkt z ziaren kakaowca, a my ludzie możemy ją jeść swobodnie. I czasem rośliny chcą, żeby zjadać ich części, na przykład owoce, a czasami jak pokrzywy mocno się przed tym bronią. Marcelino, dzięki twojemu pytaniu odkryliśmy w Lamu kolejną złożoność świata. Ciekawe, co nam przyniesie pytanie Janki.
Jestem Janka i mam 3 lata. Czemu brzoza jest biała?
To jest pytanie, na które można odpowiedzieć bardzo prosto, bo zawiera betulinę, ale oczywiście to nie o to chodzi. Związek, który nadaje korze brzóz taki charakterystyczny, biały, piękny zresztą kolor, jest najprawdopodobniej, bo tutaj takiej absolutnej jasności nie mamy, związany z występowaniem brzóz w strefie północnej. To są drzewa, które w znakomitej większości występują na północy, czasami bardzo, bardzo daleko na północy, wręcz w tundrze. I wydaje się, że zarówno w przypadku brzóz, które mają już takie skrajnie białe zabarwienie kory, ale także kilku innych rodzajów, które właśnie na dalekiej północy występują i mają bardzo jasną korę, jest to związane z przystosowaniem do dużych skoków temperatury.
A takie między innymi na północy mogą zachodzić, przy czym ta niższa temperatura potrafi być naprawdę niska, bo na północy jest zasadniczo zimniej.
Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy kojarzy taki zwyczaj, teraz już rzadziej stosowany, ale malowania pni drzew owocowych na biały kolor, takiego bielenia pni. To jest związane z tym, że wczesną wiosną, kiedy jeszcze w zasadzie mamy zimę, ale już zdarzają się słoneczne, ciepłe dni, może dochodzić do takiego bardzo szybkiego rozmarzania pni drzew. No, drzewa zimują, mają taki okres spoczynku, natomiast bardzo ważne elementy pnia drzewa, które pozwalają przewodzić asymilaty, tak zwane łyko, znajdują się dość płytko pod korą. I w sytuacji, w której mamy jeszcze stosunkowo na przykład zimną noc, wręcz przymrozki, a w ciągu dnia temperatura gwałtownie rośnie, właśnie ze względu chociażby na silne promieniowanie słoneczne, następuje szybkie rozmarzanie tej wierzchniej warstwy kory, co może prowadzić do po prostu pękania kory. Takie uszkodzenia mrozowe czasami możemy obserwować na drzewach. I tutaj ten biały kolor jest takim właśnie stabilizatorem, można by powiedzieć, termicznym. Po prostu kolor biały jest dobry do odbijania promieni słonecznych. Jak ktoś chodzi latem po upalnych ulicach, to najlepiej ubrać się na biało, bo wtedy ubranie się tak bardzo nie nagrzewa.
Słowem brzozie chodzi tutaj o stabilność, bo gdyby za szybko zaufała, że jest już cieplutko, dała sobie rozmrozić tę warstewkę pod korą, a potem znów przyszłaby bardzo zimna noc, to dla brzozy byłoby niezdrowe, wręcz niebezpieczne. To troszkę tak, jakbyście gdzieś w marcu w słoneczny dzień biegali z krótkim rękawkiem, a wieczorem nie mieli przy sobie ciepłej bluzy czy kurtki. Najpierw rozgrzani, a potem zimno by wam doskwierało, kłopoty gotowe. Biały kolor kory pozwala więc brzozie na wyjście z zimowania dopiero wtedy, gdy temperatura jest stabilna przez większą część dnia i nocy, a nie tylko gdy słoneczko chwilowo przygrzeje.
Ale musi pan przyznać, że, albo zechce pan przyznać, że Kajetan, Bogusia, Janka i Marcelina uważnie przyglądają się rzeczywistości.
To są fascynujące pytania, co więcej, to są pytania, które w dalszym ciągu nurtują uczonych, więc myślę, że mamy tutaj grupkę dobrych kandydatów do przyszłego zajmowania się nauką. Bardzo się cieszę. Kajetanie, Bogusiu, Janko, Marcelino, bardzo serdecznie was pozdrawiam i zachęcam do dalszego obserwowania świata.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Zostawiamy świat flory, pora na faunę, ale taką nam bliską. Przed nami wywiad o psach, kotach i łzach. Pytanie pierwsze.
Jestem Michał, mam 5 lat. Czy psy mogą się dogadać z różnych krajów, czy rozmawiają w takim samym języku?
Dobre pytanie. Za chwilę zagadkę rozwikła dr Joanna Bagniewska, wykładowczyni nauk o środowisku na Uniwersytecie Oksfordzkim i na Uniwersytecie Brunella w Londynie.
Cześć Michale, bardzo dziękuję za pytanie. To pytanie jest bardzo fajne, bo sprawia, że się zaczynamy zastanawiać nad tym, jak właściwie różne zwierzęta się porozumiewają. Wydaje mi się, że psy z różnych krajów mogą się porozumieć właściwie bez problemu, ponieważ one rozmawiają właściwie całym ciałem, czyli obwąchują się, machają ogonami, zwracają uwagę na to, jak ustawione są ich uszy, albo zęby, albo pyski. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, które porozumiewają się dźwiękiem, czyli tak trochę mówią jak ludzie, na przykład różne gatunki ptaków, które mają różne piosenki czy inne melodie, to tutaj już mamy różnicę w zależności od tego, gdzie takie ptaki mieszkają, więc nawet ptaki tego samego gatunku mogą mieć takie swoje różne dialekty i trochę inne wyrazy albo jakieś różnice w tym, co śpiewają. Więc wydaje mi się, że psy nie mają problemu, ale to nie zawsze wygląda tak samo dla wszystkich zwierząt. Więc warto mieć na uwadze, w jaki sposób zwierzęta się porozumiewają.
Co ciekawe, chociaż psy dogadają się raczej na całym świecie, to uwaga, pieski preriowe, które wbrew nazwie nie są psami, tylko gryzoniami, czyli bliżej im do myszy niż do naszego burka, reksa, milusia czy lusi, nieco się różnią komunikacyjnie w zależności od miejsca zamieszkania.
Pieski preriowe, które wydają z siebie takie świszczące dźwięki, to mają różnice właśnie takie językowe, na przykład z północnych Stanów Zjednoczonych, z południowych Stanów Zjednoczonych, z wschodu i zachodu. Wydaje mi się, że dalej się mogą porozumieć, ale zdecydowanie występują różnice. No tak jak w Polsce mówi się czasami, niektórzy mówią wyjść na dwór, inni wyjść na pole, albo mówią pyry, albo kartofle, albo ziemniaki. To tak samo pieski preriowe też mają.
No dobrze, ale skoro psy porozumiewają się między innymi mową ciała, to co z tymi, które na przykład nie mają ogona?
Jeżeli pies nie ma ogona, bo albo się urodził bez ogona, albo jeżeli, zwłaszcza jeżeli miał przycięty ogonek, kiedy był mały, no to czasami miewa problemy z komunikacją, dlatego zwłaszcza takie psy jak boksery, którym teraz już rzadziej, ale dawniej się przycinało ogonki, one merdały właściwie całym zadkiem, no bo chciały dać wyraz swojej radości, a tutaj ogon był taki dosyć mizerny, no bo ten ogonek to ma jakieś tam 2 centymetry, więc wtedy one muszą nadrabiać całym ciałem. Więc oczywiście są różnice, ale to miałyby związek większy z tym, jak pies wygląda, niż z krajem, z którego pochodzi.
A czy dla człowieka to łatwe nauczyć się psiej komunikacji?
Dla człowieka, który przebywa z psami dosyć często, wydaje mi się, że to nie jest aż takie trudne nauczyć się podstaw mowy psów. No bo można dosyć łatwo zauważyć, co taki pies robi, w jakiej sytuacji, w jakim kontekście, jak wygląda, kiedy jest zadowolony, jak wygląda, kiedy jest zdenerwowany, jakie dźwięki wydaje, jaki ma wyraz pyska, co robi z łapami, co robi z grzbietem. I takie rzeczy jak na przykład właśnie uszy sterczące do góry, szeroko otwarte oczy, może otwarty pysk, to oznacza, że pies jest zainteresowany czymś albo że jest taki bardzo skłonny do zabawy. Natomiast uszy położone po sobie, taka postawa dosyć niska, ogonek między łapkami tylnymi, to znaczy, że pies się boi albo jest nieszczęśliwy. I to właściwie jest takie dosyć uniwersalne. W każdym kraju psy mniej więcej tak samo się zachowują. To ma związek z tym, że ich przodkowie, czyli wilki, w podobny sposób się zachowują. Oczywiście są różnice między mową ciała psów i wilków, ale takie podstawy właśnie często można zauważyć.
I co ciekawe, wilkom psy prawdopodobnie wydają się trochę dziecinne. Dziękuję, Michałku, za twoje pytanie, a teraz poniekąd kontynuacja, bo dr Bagniewska mówi, że psy dogadują się na całym świecie, natomiast Hania zwraca uwagę na pewien szczegół.
Jestem Hania, mam 6 lat i mam takie pytanie, dlaczego pies po angielsku mówi wuf wuf, a po polsku robi hał hał?
Cześć Haniu, bardzo dziękuję Ci za to pytanie. Wiesz co, kiedy byłam troszeczkę starsza od Ciebie, kiedy miałam 12 lat, to mieszkałam w Chinach i chodziłam do szkoły międzynarodowej i też pytałam wszystkich moich kolegów i koleżanki z różnych krajów, jak mówią psy w ich językach, jak mówią koty, jak mówią koguty też. I potem zebrałam właśnie te różne ich wypowiedzi i nawet miałam prezentację dla mojej klasy na ten temat. I co ciekawe, właśnie psy, tak jak zauważyłaś, mówią inaczej w różnych językach, bo mówią wuf wuf po angielsku, hał hał po polsku, po rosyjsku mówią gaw gaw, po chińsku mówią wong wong, więc zupełnie inaczej. Ale koty właściwie wszędzie mówią miał albo mał. Ale wydaje mi się, że to nie dlatego, że psy mówią jakoś zupełnie inaczej w Chinach, inaczej w Wielkiej Brytanii, inaczej w Polsce, tylko te języki różnią się na tyle, że na przykład po chińsku dosyć trudno byłoby powiedzieć hao hao, ze względu może na to też, że hao to znaczy dobry, więc też jakby psy mówiły dobry, dobry, byłoby to może troszeczkę dziwne. Ale to ma związek raczej z naszym językiem niż z psim językiem. Więc tak jak psy mają różne nazwy w różnych językach, tak i szczekają rozmaicie.
A no właśnie, czyli to nie chodzi o psy, ale o nas, ludzi, o to, jak naszymi różnymi językami próbujemy oddać ten dźwięk szczekania, czy też chałkania. Dziękuję, Haniu. A przed nami Kuba.
Czy psy i koty naprawdę rozumieją ludzi? Kuba, lat 7.
Cześć, Kubo. To jest takie pytanie, które właściwie bardzo dużo zależy od kota i od psa i od człowieka. Bo koty, które są na przykład kotami ulicznymi, niedomowymi, mają rzadszy troszeczkę kontakt z ludźmi i może nie rozumieją ich w ten sam sposób. Dla nich może człowiek jest zagrożeniem, albo może czasami rzadko daje jakieś jedzenie, ale raczej nie głaszcze, no bo właściwie po co. Natomiast koty, które mieszkają w domu z ludźmi inaczej odczuwają obecność człowieka. I tak samo psy. Też psy, które miały dobre doświadczenia z ludźmi, inaczej rozumieją tych ludzi. Psy, które mają złe doświadczenia z ludźmi, także inaczej ich rozumieją. Więc tutaj dużo zależy od tego, w jaki sposób ludzie traktują zwierzęta i jakie doświadczenia zwierzęta miały z ludźmi. Czy mieszkają z nimi blisko, czy nie. Czy mają potrzebę rozumienia tych ludzi, czy wiedzą, że za człowiekiem stoi jedzenie, albo przytulanie, albo wychodzenie na spacer, czy też raczej człowiek jest niebezpieczeństwem i może uderzyć, albo postraszyć, albo pociągnąć za ogon. Więc tutaj to, jak bardzo koty i psy rozumieją ludzi, właśnie od tego zależy. Ale tak, jeżeli mają styczność z ludźmi, to wydaje mi się, że dosyć dużo potrafią zaobserwować i zrozumieć.
A co dokładnie rozumieją?
I też dużo zależy od psa, bo niektóre psy są uczone komend głosowych, niektóre są uczone komend głosowych i gestów, niektóre samych gestów, niektóre na przykład gwizdania, gwizdania w szczególny sposób, gwizdania kilkukrotnego. Więc tutaj znowu zależy od doświadczenia psa. I niektóre zwierzęta są w stanie wychwycić na przykład w zwykłej rozmowie słowa, które rozumieją, na przykład imiona poszczególnych członków rodziny albo swoje własne imię i wtedy troszeczkę się ożywiają, a niektóre nie zwracają na to uwagi. Więc tutaj znowu dużo zależy od doświadczeń danego zwierzęcia. Bardzo często podczas treningu właśnie psy niekoniecznie interpretują komendy głosowe, tak jak ludzie by na to głównie zwracali uwagę, ale patrzą na przykład na zachowanie swojego prowadzącego człowieka.
Dla psów ma znaczenie również nasza intonacja, czyli jak coś mówimy, jakim tonem, jaką mamy postawę ciała. Różne są badania na temat tego, ile słów psy rozumieją. Można powiedzieć, że średnio kilkadziesiąt. Choć słynna rekordzistka, suczka Chaser, zapamiętała ponad 1000 nazw przedmiotów. Koty są słabsze w rozumieniu słów, bardziej ich interesuje ton mowy i kto coś mówi. Na przykład koty dużo chętniej ignorują obcych, dopiero głos opiekunów ma dla nich znaczenie, co też sprawdzano w badaniach naukowych. Ale też gdyby przyszło wam do głowy robić testy, co wasze zwierzęta domowe rozumieją, to trzeba pamiętać, że psy i koty odbierają świat inaczej niż my.
Z drugiej strony pies na pewno wyczuje węchem coś, czego my nie wyczujemy. I być może jest jakiś silny zapach, którego my nie czujemy, który psu przeszkadza w znalezieniu tego, czego my od niego oczekujemy. Więc to są takie rzeczy, które też powinniśmy brać pod uwagę, ale czasami jest nam trudno, bo możemy nie słyszeć niektórych dźwięków, możemy nie czuć niektórych zapachów, możemy nie widzieć niektórych kolorów albo innych rzeczy. Więc to trzeba też zawsze mieć na uwadze, że my nie czujemy świata tak samo jak zwierzęta.
Ale to niekoniecznie znaczy, że czujemy, odbieramy ten świat lepiej czy gorzej od innych zwierząt. Inaczej, to na pewno. Ostatnie pytanie do dr Bagniewskiej.
Jestem Iza, mam 7 lat i chciałabym wiedzieć, czemu ludzie płaczą, a zwierzęta nie.
Cześć Iza, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj chciałabym tak podzielić je na dwie części. Czy chodzi o płakanie w sensie wydzielanie łez, czy chodzi o płakanie, kiedy jest smutno? Bo jeżeli chodzi o wydzielanie łez, to zwierzęta płaczą i potrafią płakać i lecą im łzy, dlatego że łzy to jest taki bardzo sprawny mechanizm do czyszczenia oczu. Więc no, płaczą nie tylko ludzie, płaczą różne zwierzęta, nawet krokodyle albo żółwie. I co ciekawe, inne zwierzęta czasami tymi ich łzami się pożywiają. No, takie łzy mogą mieć różne sole, różne mikroelementy i są niektóre motyle, które wręcz sprawiają, że krokodyle płaczą, bo siadają w okolicy ich oczu i zaczynają dotykać tak delikatnie ich oczu, co sprawia, że krokodyle zaczynają troszeczkę płakać, no bo coś czują, że się dzieje w ich oczach, więc wydzielają łzy, żeby to przeczyścić i wtedy motyle zlizują te łzy. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy zwierzętom jest smutno? Wydaje mi się, że niektórym zwierzętom jest smutno, że są na tyle rozwinięte emocjonalnie, że może być im smutno, może być im wesoło, ale niekoniecznie to się objawia płakaniem ze łzami. Ale też jeżeli sobie o tym pomyśleć, to nie wszyscy ludzie płaczą, kiedy im smutno. I też wydaje mi się, że przez to zwierzęta, o ile czują smutek, o tyle nie wyrażają go płaczem, o, w ten sposób. Więc tak, płaczą, lecą im łzy, ale nie płaczą, kiedy jest im smutno. Taka będzie moja odpowiedź.
Dlatego jeśli widzicie łzy w oczach waszego pieska czy kotka, to raczej pora iść do weterynarza, a nie pocieszać, bo być może coś po prostu w te oczki się stało. Izo, Kubo, Haniu, Michałku, dziękuję wam za ten wywiad z dr Bagniewską. Zostajemy w świecie zwierząt, ale będzie bardziej dziko i niebezpiecznie. Redakcja LAMU spotyka się z doktorem Piotrem Bernatowiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, Ignaś, 7-letni, pyta.
Dzień dobry, jestem Ignaś, mam 7 lat i chciałbym się dowiedzieć, jakie zwierzę jest najbardziej jadowite na świecie.
Wie pan to?
Jest to trudne pytanie, ponieważ możemy spojrzeć na to pytanie, na to zagadnienie trochę z różnych stron. Najpierw możemy się zastanowić, co to w ogóle znaczy, że zwierzę jest jadowite.
I dla kogo?
I dla kogo? Po pierwsze, możemy podzielić ogólnie takie zwierzęta, które mają jakieś zabójcze substancje, jakieś trucizny, jady, na dwie grupy. Na takie, które wykorzystują tą broń, tak, do ochrony swojego ciała, ochrony swojego życia, i takie, które wykorzystują do ataku, czyli do łapania innych zwierząt. Jeżeli chodzi o te, które chronią się przy pomocy różnego rodzaju jadów czy substancji trujących, toksyn, no to tutaj na pewno możemy wspomnieć o płazach, na przykład o drzewołazach amazońskich, które w swojej skórze gromadzą substancje szkodliwe, toksyczne, niektóre wręcz zabójcze. Zwykle te płazy mają jeszcze dodatkowe kolory na ciele. Tego typu ubarwienie kontrastowe, żółte, czarne, niebieskie, czerwone, informuje potencjalne drapieżniki, że jest to zwierzę niejadalne.
Pamiętacie, już mówiliśmy o tym na początku odcinka, ależ te wątki się przeplatają.
Mamy tutaj w tej grupie również na pewno znaną wszystkim rybę fugu, czyli rozdymkę, która gromadzi w swojej wątrobie substancje toksyczne, zabójcze dla niektórych Japończyków, którzy uwielbiają zjadać tą rybę, i tylko wytrawni kucharze potrafią tak wypreparować te trujące organy, żeby pozostałe narządy zostały nieskażone.
Spore ryzyko.
Spore ryzyko, zwłaszcza, że jest to substancja, jest to toksyna, która zabija bardzo wrednie. Wyłączają się mięśnie. W tym niestety mięśnie oddechowe. No ale są też takie zwierzęta, które rzeczywiście używają jadu do ataku. Tak? Czyli mają specjalne struktury, które umożliwiają wprowadzenie, wstrzyknięcie tej substancji toksycznej, tej substancji trującej do organizmu swoich ofiar. Zaczynając od bezkręgowców, no to takim świetnym przykładem są ślimaki morskie z rodzaju konus, czyli stożek, które polują na ryby. Ryby oczywiście są bardzo szybkie. Od razu by uciekły takiemu ślimakowi, który porusza się w ślimaczym tempie. Ale ślimak ten ma taki mały harpunik wewnątrz swojego ciała i nasycony toksyną, i w momencie, kiedy podpełznie bardzo powoli, na przykład jakiejś śpiącej ryby, wystrzeliwuje ten harpunik i wbija w ciało ryby, i ryba bardzo szybko ulega paraliżowi i wtedy ten ślimak może spokojnie ją skonsumować. No, jak popatrzymy na inne bezkręgowce, no to oczywiście liczne pajęczaki, takie jak skorpiony, na przykład znany chyba najbardziej jadowity skorpion żółty, czy pająki jak wałęsak brazylijski, tak? To są bardzo niebezpieczne zwierzęta, ale zaryzykowałbym, że dla człowieka, jeżeli chodzi o najbardziej jadowite zwierzęta, to są jednak węże. Takim wężem o najgorszej sławie To jest tajfan pustynny, który występuje w Australii. Ktoś kiedyś wyliczył, że jad z jednego węża starczyłby, by zabić 100 osób. Więc są one dość rzeczywiście groźne. Na szczęście nie ma za dużo ofiar tego węża, ponieważ jak sama jego nazwa wskazuje, występuje w środowiskach pustynnych, gdzie specjalnie ludzi nie ma.
Tajpan pustynny jest uważany za jedno z najbardziej jadowitych zwierząt na świecie, na pewno najbardziej jadowitego węża. Ja odetchnęłam z ulgą, że trudno go spotkać. Ale dr Bernatowicz zwrócił uwagę, że łatwiej można spotkać inne niesamowicie jadowite zwierzę. Może się to zdarzyć, gdy ktoś pływa u wybrzeży Australii. Trucizna od tej istoty też może być dla człowieka śmiertelna. I zdaniem doktora Bernatowicza to właśnie ta istota jest najbardziej jadowita na świecie.
Jest to niewielkie zwierzątko, żyjące w morzach, kilkucentymetrowej długości, bardzo prostej budowie, należące do tak zwanych parzydełkowców, czyli w tym wypadku są to tak zwane osy morskie, czyli kostkomeduzy, które z jednej strony mogą wykorzystywać swoje parzydełka i do ataku, i do obrony. Do obrony, no to oczywiście jakby ktoś chciał taką kostkomeduzę zjeść albo ją uszkodzić, no to parzydełka rzeczywiście działają, ale sama meduza jest również drapieżna i zjada ryby, tak? No bo jest to zwierzę pozbawione w zasadzie układu nerwowego, swobodnie sobie pływające w wodzie. I żeby złapać szybko pływającą rybę, no to tylko parzydełka. Tak? To też są parzydełka, które wyrzucają, wstrzykują neurotoksynę, która paraliżuje ofiarę i w ten sposób można ją łatwo zdobyć. I rzeczywiście dla człowieka jest to niebezpieczne, ponieważ wywołuje bardzo silny ból, wręcz u wybrzeży Australii czy Indonezji, tam gdzie one występują. Są specjalne znaki stawiane na plażach, żeby, broń Boże, nie kąpać się w danym momencie, bo można niestety być porażonym przez to zwierzę. Ale to moja ocena jest bardzo subiektywna i pewnie każdy badacz zwierząt zapytany właśnie przez Ignasia powiedziałby troszeczkę inaczej.
Ależ, my już się przecież nauczyliśmy, że biologia, cała nauka, przyroda jest niezwykle skomplikowana. Dziękuję ci, Ignasiu.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I na koniec bystre pytanie od Wiktora.
Dlaczego zmiennocieplne gady są zielone, a nie czarne? Wiktor, lat 10.
Bardzo ciekawa obserwacja. Czarne szybciej się nagrzewa, szybciej by się te gady nagrzewały, prawda? No bo przecież one wysiadują na tych kamieniach, zbierają to ciepło. Zielone, mniej efektywne.
No dokładnie tak. Wiadomo, że wyjdziemy w czarnej podkoszulce w upały, zrobi nam się dużo cieplej niż gdy wyjdziemy właśnie w zielonej czy w białej. Ale z gadami to jest tak, zresztą ze wszystkimi zwierzętami, że muszą one reagować na przeróżne warunki środowiskowe, przeróżne czynniki, które są w tym środowisku. Na przykład boją się drapieżników. Więc zwierzęta, gady, które mają kolor zielony, jeżeli żyją wśród liści na drzewie, albo tak jak nasze jaszczurki, taki wzorzysty, brązowy kolor, który doskonale zlewa się z suchą trawą, tak, to będzie ubarwienie, które chroni przed drapieżnikami. Kamuflaż. Tak? Podobnie gady, które polują na inne zwierzęta, różnego rodzaju węże na przykład, też mają kamuflaż, by te zwierzęta, inne ptaki, gryzonie, tego węża nie zobaczyły. Ale są też takie gady, które żyją w środowiskach, gdzie drapieżników jest mało i same też nie polują. Na przykład legwany morskie. Legwany morskie występują na wyspach Galapagos. Żywią się glonami porastającymi kamienie tuż pod powierzchnią wody. Woda na Galapagos, mimo że to są wyspy leżące na równiku, jest bardzo zimna, ponieważ przepływa tam zimny prąd oceaniczny. Więc gady te po wejściu do morza i zjedzeniu trochę glonów muszą wyjść i bardzo szybko się ogrzać. A przez to, że nie ma tam drapieżników, no to rzeczywiście one są prawie czarne. Tak? One się nagrzewają, muszą się nagrzać jak najszybciej po wyjściu z lodowatej wody, żeby znowu móc wrócić do tej wody i się znowu najeść. Tak? Zresztą też inne duże jaszczurki, duże warany, jak na przykład ten słynny waran, smok z Komodo, prawda? Który jest padlinożercą, on również jest prawie czarny. Czyli wtedy, kiedy niewymagana jest ochrona przed drapieżnikami, kamuflaż różnego rodzaju, no to można być rzeczywiście czarnym i gady wtedy są czarne.
Czyli Wiktor miał bardzo dobrą intuicję.
Bardzo dobrą, ale są też gady takie, które są wręcz bardzo kolorowe i to wtedy wkraczamy już w obszar zalotów, tak? Bo różne samce niektórych jaszczurek, tak? Mają przeróżne ozdoby kolorowe, żeby były przez samic zaobserwowane. Więc one również nie mogą być czarne, tylko właśnie starają się być jak najbardziej widoczne dla tych samic. Tych barw gadów jest bardzo dużo, ale rzeczywiście takie, które nie muszą być kolorowe, są czarne.
To co by pan powiedział Wiktorowi i Ignasiowi?
Wydaje mi się, że pytania, które są przez was, w ogóle nie tylko przez dwójkę chłopców, ale przez inne dzieci zadawane, są niesamowite. Bo z jednej strony pytają one coś, co wydawałoby się takie banalne, tak? Na przykład dlaczego niebo jest niebieskie, albo czego woda jest mokra, tak? Albo dlaczego skoszona trawa pachnie, tak? Ale jak się tak zastanowić głęboko, to mają one wielki sens i często nawet specjaliści nie są w stanie tak do końca prosto odpowiedzieć, tak? I nawet najnowsze obecnie badania, które się toczą, najnowsze artykuły naukowe, które powstają, często odpowiadają właśnie na te bardzo proste pytania, które możemy usłyszeć od dzieci. Pozdrawiam Ignasiu, pozdrawiam Wiktorze. Zadawajcie więcej takich cudnych pytań.
I to jest zaiste manifest LAMU.
Radio naukowe. Włącz wiedzę.
I to już wszystko w tym odcinku LAMU sezonu 2024. Dziękuję wszystkim zadającym pytania, odpowiadającym, słuchającym i wspierającym na patronite.pl. Przed nami ostatni tego lata finałowy odcinek, a w nim między innymi...
Dlaczego my jesteśmy podobni do małp, a nie do innych zwierząt?
Czemu w jednym regionie wierzą w jednego Boga i w innym regionie w innego?
Dlaczego większość ludzi pisze prawą ręką?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.